Serdecznie witam wszystkich braterstwo, bo nie z wszystkimi zdążyłem się przywitać. Słowami naszego Zbawiciela, pokój wam. Do niedawna, bardzo często zresztą, w naszym zborze na hasło konwencja wjechali wszyscy. Dziś jest inaczej i ci, którzy pozostali, prosili, aby wam braterstwo na tym miejscu życzyć błogosławieństwa Bożego. Dziękuję. Każdy z nas, proszę braterstwa, gdy zajęty jest pracą, nauką, gdy zajęci jesteśmy staraniem o byt, skupieni na codziennym wykonywaniu obowiązków codziennych, to rzadko kiedy, albo może nawet wcale, nie myślimy i nie uświadamiamy tego sobie, że są istoty duchowe, które na nas patrzą, które się nam przyglądają i wcale nierzadko mają wpływ na nasze myśli i na bieg wydarzeń, w których centrum się znajdujemy. Mam tutaj na myśli dobrych aniołów i zamierzyłem, aby one były dzisiaj tematem naszych rozważań. Bo jak wiemy, że istnieją też aniołowie źli, o których napisał apostoł Juda w pierwszym swoim rozdziale, a 6 wersecie, gdzie powiedział, że aniołów zaś tych, którzy nie zachowując swojej godności, odeszli z miejsc dla nich przeznaczonych, zatrzymał w ciemnościach, krępując ich więzami wiecznymi, aż do dnia wielkiego sądu. My ludzie często mamy taką skłonność do wspominania o złych aniołach, o złych wydarzeniach i robimy to może najczęściej podświadomie. Być może po to, by siebie dowartościować, albo może z jakichś jeszcze innych pobudek. Również cały świat, media fascynują się złymi informacjami, gonią za sensacjami, by zaciekawić ludzi, co to się tam nie stało. A wszystko po to, by zyskać jak najwięcej słuchaczy. Zechciejmy dziś, braterstwo, zastanowić się przez te kilkadziesiąt minut i pomówić o aniołach dobrych, tak jak do tego nas zachęca apostoł. Abyśmy mówili raczej o jakich rzeczach? O dobrych i o wzniosłych. Brat Piotr w pierwszej godzinie mówił do nas na temat sposobów czytania i badania Słowa Bożego. Myślę, że teraz zastanowimy się nad niektórymi sposobami, jakie wykorzystuje Bóg w stosunku do naśladowców Pana Jezusa. I gdy w naszym życiu ma miejsce jakieś wydarzenie, z którego wyjdziemy, jak mówimy często, obronną ręką, to ludzie skomentują to tak: ale miał szczęście. Kiedy wydarzy się jakaś katastrofa, a komuś nic się nie stało, wyszedł obronną ręką, to ludzie powiedzą: ale miał szczęście. Nazwą tą sytuację szczęściem. Myślę, że my tak nie powiemy. Chociaż tego słowa szczęście może często używamy w naszym życiu. I gdy wrócimy do domu i tak spokojnie przeanalizujemy dzisiejsze wydarzenie, albo przyjrzymy się z perspektywy czasu, to dopatrzymy się w tym czegoś więcej. Dopatrzymy się, że to, co się stało, to nie jest zwykły zbieg okoliczności, ale że była to opatrzność Boża i Jego kierownictwo. Że to Bóg wysłał swojego anioła, by nas przed czymś uchronić. I tak się składa, że i dzisiejsza manna o tym wspomina. Bardzo ciekawe słowa, werset i komentarz manny. A szczególnie ostatnie zdanie, jakie mamy w komentarzu. Ten, który nas strzeże, nigdy nie drzemie ani nie zasypia. Jest zbyt mądry, aby błądzić. Potrafi też stawić czoło każdej sytuacji, w jakiej moglibyśmy się ewentualnie znaleźć z powodu naszego posłuszeństwa. Biblia mówi, że ci, co starają się naśladować Pana Jezusa, to przez ten fakt stali się dziwowiskiem, aniołom, światu i ludziom. Dlatego też tak uważamy, że jesteśmy obserwowani. I nie tylko przez ludzi, ale również i przez istoty duchowe. I tak wierzymy, że i obecnie na tej sali przebywają wśród nas istoty duchowe, które nas obserwują, przypatrują się nam i być może często się dziwią naszym zachowaniom, dobrym lub złym. Wersetem, który upewnił mnie, że tak jest i zmotywował mnie do tego, aby na temat aniołów w dniu dzisiejszym powiedzieć, jest werset z Psalmu 34, a 8 werset. Zatacza obóz anioł pański około tych, którzy się go boją i wyrywa ich. Werset ten mówi nam, że o tych, którzy się boją Pana, to anioł pański ma szczególne staranie, że stwarza wokół nich jakby bezpieczną strefę i w ten sposób wyrywa ich czy zabezpiecza od złego. Przywołajmy, braterstwo, niektóre opisy biblijne z Biblii, które mówią o działalności aniołów. Pamiętamy wszyscy historię za czasów króla Heroda, kiedy to król, pragnąc przypodobać się Żydom, a w szczególności nauczonym w piśmie i faryzeuszom, to Agrypa kazał pozbawić życia, ściąć apostoła Jakuba. Gdy zobaczył, że jego czyn spodobał się Żydom, że Żydzi hołdowali mu za to, to kazał aresztować też apostoła Piotra. Prawdopodobnie wszyscy apostołowie w tym czasie mniej lub więcej się ukrywali. Być może właśnie, że apostoł Piotr, ufając w świętość uroczystości święta Wielkanocy, uważał, że mu nic nie grozi i wyszedł z ukrycia. I został aresztowany. Agrypa też postanowił skazać go na śmierć, ale myślał to zrobić zaraz, jak zakończą się święta Wielkanocy. Możemy sobie, braterstwo, wyobrazić, jaki nastrój panował wśród apostołów. Jakie zaniepokojenie i smutek. Po pierwsze, święta Wielkiej Nocy przypominały im o rocznicy śmierci pańskiej, o rocznicy naszego Pana. Po drugie, śmierć apostoła Jakuba też napawała ich smutkiem. A teraz jeszcze uwięzienie apostoła Piotra. Są takie przypuszczenia, że apostoła Piotra uwięziono w sławnym zamku Antonia. Prawdopodobnie w tej samej sali, gdzie Pana Jezusa postawiono przed Piłatem i w tym samym miejscu, gdzie później apostoł Paweł został wtrącony. Czytamy, że apostoła Piotra strzegło 16 żołnierzy, zmieniających się kolejno. Jednorazowo straż pełniło 4 żołnierzy. Dwóch z nich było przykutych łańcuchami do rąk apostoła Piotra. Trzeci żołnierz stał przed drzwiami, a czwarty pełnił straż w korytarzu wiodącym do żelaznej bramy, która również była zamknięta. Możemy sobie wyobrazić taką sytuację, w jakiej znalazł się apostoł Piotr, z której, myślę, żadna ludzka siła nie była w stanie go wyprowadzić, uwolnić. I czytamy, że tej nocy, gdy Herod miał go już wydać na stracenie, to Piotr spał spokojnie. Trzeba posiadać wielką wiarę, żeby w obliczu śmierci można usnąć. Ale nie spali jego bracia. Zbór trwa na modlitwie do Boga za apostołem Piotrem. Czytamy to w Dziejach Apostolskich w 12 rozdziale od 5 wersetu. W nocy, po której Herod miał już wydać go ludowi, Piotr skuty łańcuchami spał pomiędzy dwoma żołnierzami, a strażnicy z zewnątrz strzegli więzienia. Strzeżono tedy Piotra w więzieniu, zbór zaś modlił się nieustannie za niego do Boga. W czasach starotestamentalnych oraz w czasach pierwotnego Kościoła to święci aniołowie mieli moc materializowania się. Znamy takie przypadki, ale wierzymy, że taką samą moc posiadają i obecnie. I mogliby wiele razy stanąć na naszej drodze i zatrzymać nas przed jakimś złym zdarzeniem. Ale zapyta ktoś, to dlaczego nie znamy takich przypadków? Dlaczego nie wiemy o takich wydarzeniach? Że staje na naszej drodze anioł promieniujący, tak jak w przypadku Piotra, i mówi: bracie, dzisiaj nie pójdziesz do pracy. Po pierwsze dlatego, że wiek Ewangelii jest wiekiem wiary, a nie widzenia. Dla utwierdzenia pierwotnego Kościoła Bóg wykorzystywał taką moc i nawet Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu, będąc już jako osoba, istota duchowa, dla tego właśnie celu jeszcze przez te 40 dni przybierał na siebie ciało i utwierdzał apostołów. A obecnie wiele rzeczy musimy przyjąć wiarą. Bo wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy i przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. A po drugie, napisał apostoł Paweł w liście do Koryntian 14:22, że języki są za cud nie tym, którzy wierzą, ale niewiernym, a proroctwo nie niewiernym, ale wierzącym. Znaki i cuda, pisze apostoł, nie są potrzebne dla ludzi wierzących, ale dla niewierzących. I jeżeli takich namacalnych, widocznych interwencji anioła nie zauważamy w naszym życiu, to wcale nie znaczy, że nie otrzymujemy pomocy od istot duchowych. Bardzo wiele razy anioł zatacza około nas obóz, tylko może my nie zawsze to jesteśmy w stanie zauważyć. Piotr śpi. Anioł pański przystąpił do niego, a światło się rozświeciła w gmachu, a trąciwszy w bok Piotra, obudził go mówiąc: wstań rychło. I opadły łańcuchy z rąk jego i rzekł anioł do niego: oparz się, a powiąż obuwie twoje. I uczynił tak i rzekł mu: odziej się w płaszcz twój, a pójdź za mną. I wyszedłszy, szedł za nim, a nie wiedział, żeby było prawdą, co się działo przez anioła. Lecz mniemał, że widzenie widział. A gdy minęli pierwszą i wtórą straż, przyszli do bramy żelaznej, która wiedzie do miasta, a ta się im sama otworzyła przez się. A wyszedłszy, przeszli jedną ulicę, a zarazem odstąpił anioł od niego. Trzeba powiedzieć, że te wszystkie cuda, te wydarzenia, które się działy z apostołem, były cudami. Ale zauważamy tutaj, braterstwo, że te wszystkie cuda były tylko tego rodzaju, jakich Piotr nie mógł wykonać naturalną swoją mocą. Cokolwiek mógł sam zrobić, to anioł polecił mu, żeby to sam zrobił, aby ubrał obuwie, płaszcz i tak dalej. Przecież mógł anioł Piotra przenieść w cudowny sposób poza cele. Obuwie mógł jakoś przymocować do jego nóg, płaszcz też, a tu każe mu się samemu ubrać i iść za nim. Drodzy braterstwo, podobnie jest i dzisiaj w pańskim postępowaniu z nami. Powinniśmy pamiętać, że nie możemy w każdym przypadku wyglądać cudu i interwencji Pana Boga. Musimy wiedzieć, że do nas należy zrobić wszystko, co jest w naszej mocy, a do Pana należy to wszystko zmienić na nasze dobro i Jego chwałę. Tak jak to rozumiał i napisał apostoł Piotr w swoim pierwszym liście, 5:7. We wszystkich potrzebach waszych zaufajcie Jemu, gdyż On troszczy się o was. Tam, gdzie my ludzie o własnych siłach nie możemy już nic uczynić, to tam mamy zaufać Panu. Wtedy tam Pan zainterweniuje. Wtedy Piotr ocknął się cokolwiek i powiedział: teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła i wyrwał mnie z rąk Heroda i z tego wszystkiego, czego zamierzali dokonać ze mną Żydzi. Piotr gotowy był iść na śmierć. A teraz poznał, zrozumiał, że wolą pańską jest coś innego. Aby jeszcze żył, pracował, utwierdzał braci i wytrwał. Przykład z Nowego Testamentu. Mamy inny, kiedy Pan Jezus, będąc w ogrodzie, powiedział do apostołów, że gdyby chciał i poprosił Ojca w niebie, to zesłałby mu 12 wojsk aniołów w celu pomocy. Pamiętamy też i ze Starego Testamentu historię, że na przykład Daniela, kiedy został wtrącony do dołu z lwami, Pan też wtedy posłał anioła, który pozamykał paszczęki i lwie i nie dopuścił, aby się stała zła rzecz Danielowi. Innym razem trzech młodzieńców wrzuconych do pieca ogniem pojącego zostało zachowanych przy życiu też dzięki ochronie anioła. Takich historii w Biblii mamy więcej. kiedy to anioł Boży ukazuje się człowiekowi, kiedy interweniuje w jego sprawie. Ale Pismo Święte wyjaśnia nam, że Bóg używa różnych sposobów, aby okazać swoją pomoc wybranemu ludowi. I czyni to nie tylko przez osobistą działalność aniołów żywych. Co może oznaczać słowo anioł? Anioł to posłannik, anioł pański to cherubin, serafin, to duch, mocarz. Anioł może nam oznaczać jakiekolwiek pośrednictwo lub narzędzie, bądź żywe, bądź nieożywione, które Panu Bogu upodobałoby się użyć w związku z naszą służbą. Bóg może użyć za swego posłańca tak anioła dobrego lub nawet złego. Również człowieka dobrego czy złego. Może użyć gwałtowny wicher, jak też pałający ogień. Tak wyraził się o tym psalmista w psalmie 104, czwarty werset. Wiatry uczyniłeś swymi posłańcami, służą ci również ogniste płomienie. Również w psalmie 78, a 49 wersecie czytamy, że posłał na nich gniew zapalczywości swojej, popędliwość i rozgniewanie i uciśnienie, przypuściwszy na nich aniołów złych. Przypomina mi się w tym miejscu jedna opowieść, jak opowiadali bracia z Wrocławia, jak kiedyś organizowali konwencję. Było to bardzo dawno, kilkadziesiąt lat temu. Było tak, że po jakiejś chyba burzy, powodzi, było bardzo dużo komarów. Że jak przygotowywano konwencję i ktoś stał na drabinie, to ktoś drugi musiał go oganiać gałęziami z liśćmi, bo nie można było znieść kąsania tych komarów. I zaczęto się nawet zastanawiać, czy nie odwołać konwencji. No bo jak bracia jutro będą siedzieć pod namiotami? Staje się to niemożliwe. W nocy przyszła wielka burza. Wiatr gwałtowny i tak przewiało komary, że nazajutrz ich prawie nie było. W tym wydarzeniu deszcz gwałtowny, wicher spełnił, myślę, rolę anioła, posłannika Bożego. Ktoś powie, to zwykły zbieg okoliczności. Osobiście uważam, że nie był to zbieg okoliczności. Bo psalmista napisał w 55 psalmie, a 23 wersecie, że ty zaś zdaj swoje troski na Pana, a będziesz podtrzymany. On nigdy nie pozwoli, by upadł sprawiedliwy. I przekonany jestem, że bracia wtedy zapewne powierzyli swoje troski, swoją sprawę Panu Bogu w modlitwie i otrzymali pomoc. Jak powiedział również apostoł Piotr w pierwszym swoim liście 3:12, że oczy pańskie bowiem zwrócone są ku sprawiedliwym, a jego uszy gotowe zawsze do wysłuchania ich próśb. Na złoczyńców zaś spogląda Pan z gniewem. Również Pan Jezus, kiedy odchodził z ziemi, to powiedział do swoich naśladowców, że jestem z wami aż do skończenia świata. Mamy więc dowód, myślę, i pewność, że sprawiedliwi i ci, co się go boją, są wyrywani od złego. Są jakby w pośrodku tego obozu i że Pan Jezus często jest głównym posłańcem, czyli tym aniołem Pana Boga. Później apostoł Paweł w liście do Żydów, pierwszy rozdział, 14 werset, też nas utwierdza w tym przekonaniu i potwierdza tą samą myśl. Pisze, Izali wszyscy nie są duchami usługującymi, którzy na posługę bywają posłani dla tych, którzy zbawienie odziedziczyć mają? Proszę braterstwa, w naszej literaturze znajdziemy takie myśli, że każdy człowiek, który poświęcił się Bogu na służbę, który stara się żyć w społeczności z Bogiem, to posiada anioła usługującego, który pomaga mu na drodze poświęcenia, który go strzeże, który zdaje, jakby po ludzku powiedzieć, raporty Panu Bogu z tego, jak my żyjemy. Zdaję sobie sprawę z tego, że na tej sali są może tacy braterstwo, którzy mają nieco inne myśli na ten temat. I z tą myślą może częściowo albo w ogóle się nie zgadzają. Może macie braterstwo jakieś inne ciekawe poglądy na tą sprawę, chętnie bym o tym z wami porozmawiał. Jednak idąc za słowami psalmu, a w szczególności za słowami apostoła Pawła do braci Żydów, myślę i osobiście mam raczej pewność, że dla tych, co mają odziedziczyć zbawienie, dla człowieka poświęconego i ofiarowanego Bogu na służbę, to Bóg posyła w celu ochrony czy pomocy różne czynniki. Na przykład czynniki nieożywione, takie jak siły natury w postaci wiatru czy ognia. Posyła też doświadczenia, cierpienia czy karania i czyni to wszystko dla naszego dobra. Ale używa też czynników ożywionych, jakimi mogą być na przykład aniołowie dobrzy. Każdy z nas przypomina sobie na pewno takie sytuacje, że wiele mógłby przykładów na ten temat powiedzieć ze swojego życia, że gdy prześledzimy, przypomnimy sobie, jak czasem byliśmy w sytuacji, jak nam się wydawało bez wyjścia, w jakimś zakłopotaniu czy tarapatach życiowych i wtedy nieoczekiwanie przychodzi ktoś, może jakaś wiadomość i sprawa się wyjaśnia. I gdy popatrzymy na to z perspektywy czasu, to zobaczymy, że w tym działaniu anioła pańskiego, tak jak apostoł Piotr, najpierw szedł, bo myślał, że jest to normalne, że to jest widzenie, sen, taki dobry sen. A gdy anioł już odejdzie, a my zastanowimy się, to zauważamy obóz opatrzności, jaki zatoczył wokół nas anioł. Ci aniołowie opiekują się nami, nadzorują nasze sprawy i są boskimi czynnikami wykonującymi Jego wolę względem nas. Słuchając, ktoś mógłby tak powiedzieć: skoro Pan Bóg ma o mnie takie staranie, taką opiekę, to co ja sam będę się starać? Wystarczy, abym żył, jak uważam, bo na pewno nic złego mi się nie stanie, niczego mi nie braknie. Przecież Bóg ma o mnie staranie, posyła aniołów. Widocznie stworzył nas, abyśmy spokojnie żyli i byli szczęśliwymi. Czy tak jest? Na pewno nie. Gdyby tak było, to człowiek wyglądałby jak zwierzęta w klatce w ogrodzie zoologicznym, którym niczego nie brakują, mają pewne pożywienie. Nikt im złego nie jest w stanie nic wyrządzić. Pozamykane są w zagrodach, w klatkach i dbają o nich ludzie, aby miały słońce, cień, w zimie ciepło, pożywienie. Ale czy są zadowolone z takich warunków? Czy są wesołe? Nie są. I na pewno rozumiemy tą rzecz, że brakuje im jednej podstawowej rzeczy, to jest wolności. I gdyby tylko mogły, to by zaraz stamtąd uciekły. Bóg człowieka stworzył, aby mógł cieszyć się wolnością, żeby mógł świadomie wybierać zło lub dobro, ale też, żeby za to nauczył się ponosić też i konsekwencje za swoje decyzje. I chociaż żyjemy pod opieką Bożą oraz istot duchowych, to jednak nie jest ona, ta opieka, w stosunku nas bezwzględna. Bóg ostrzega nas przez anioła może raz i drugi, ale czy musimy z tego skorzystać? Wcale nie musimy usłuchać głosu anioła, ale wiedzmy, że na pewno na tym dobrze nie wyjdziemy. Może się nawet tak zdarzyć, że będziemy próbować bić tą przysłowiową oślicę Balaamową, która staje na naszej drodze, bo nasze spodziewania, moje oczekiwania są inne i próbujemy sprzeciwiać się sytuacjom, czasem na siłę, bo moje oczekiwanie, moje zdanie jest inne. Słyszałem taką myśl, że kiedy nie posłuchamy głosu anioła, ale zaufamy w swojej mądrości, to ten anioł od nas odejdzie, zostaje zasmucony i odchodzi. A może tak być, że więcej już do nas nie powróci. Czasem jesteśmy na 100% pewni, że przecież wiemy lepiej, ale potem okaże się, że nie mieliśmy racji. Opowiadał mi kiedyś jeden już nieżyjący brat, że znalazł się na froncie austriackim i gdy pod wieczór zbierało się na burzę, to każdy żołnierz szukał miejsca, gdzie mógłby rozbić swój namiot, żeby było trochę wyżej, aby woda w nocy go nie podtopiła. I nasz brat znalazł takie miejsce, rozbił tam swój namiot, kładzie się do snu, a tu przychodzi inny żołnierz do niego i każe mu się z tego miejsca wynosić. Bo mówi, że on sobie też to miejsce upatrzył, wybrał. Brat mówi, rozbij sobie obok mnie namiot, przecież jest jeszcze miejsce. Ja tutaj wcześniej sobie rozbiłem swój namiot. A ten drugi żołnierz bierze karabin, celuje w naszego brata i mówi, jeżeli się zaraz nie wyniesiesz stąd, to cię pozbawię życia. No brat zebrał swój namiot i sprzęty i przeniósł kilkadziesiąt metrów dalej. Może to było trochę gorsze miejsce, ale tam się rozbił. W nocy zaplątał się jakiś odłamek, jak to na froncie, i uderzył dokładnie w to miejsce, z którego został wypędzony nasz brat. Czy warto było się upierać? Po tamtym żołnierzu zostały fragmenty, a nasz brat był szczęśliwy, że został zachowany przy życiu. Ktoś powie, to zwykły przypadek, to przeznaczenie. Nie. Uważam, że w życiu chrześcijanina nie ma ani przypadków, ani przeznaczenia. Wniosek z tego możemy wyciągnąć, że naśladowcy pańscy są pod specjalną ochroną. Bo gdyby tak nie było, to cóż za różnica byłaby, który z nich miałby zginąć? A jednak Bóg zachował tego, który mu starał się służyć. Dlatego zgódźmy się, braterstwo, z sytuacją, jaka się nam przytrafia. Bo może właśnie taka jest wola Boża? Święty Piotr podpowiada, bo oczy pańskie otworzone są na sprawiedliwych, a uszy jego ku prośbie ich. Ale ktoś słuchając może się zastanawiać. Skoro wierzymy w opiekę Bożą sprawowaną przez aniołów i przez różnych posłańców, to dlaczego tej siostry nikt nie ostrzegł, gdzie był ten anioł? I nie, że jej nie powiedział, nie chodź tam, bo złamiesz nogę. Albo dlaczego temu bratu nie powiedział anioł, nie chodź dzisiaj do pracy, bo będziesz miał wypadek. Do tego Pan Jezus powiedział, że Izali dwóch wróbelków za pieniążek nie sprzedają, a wżdy jeden z nich nie upadnie na ziemię oprócz woli Ojca waszego. Nawet i włosy wszystkie na głowie waszej policzone są. Nie bójcie się tedy, nad wiele wróbelków wy zacniejszymi jesteście. Tak na pozór to wyglądałoby, że należałoby obwinić za to anioła, że on to nie dopilnował czasem naszej sprawy, że nie zdążył w porę nas uszczec. Odpowiedź znajdziemy na to pytanie, gdy przeczytamy, co apostoł Paweł napisał w liście do Żydów w rozdziale 12 od 5 do 11 wersetu. Nie będziemy teraz czytać tego miejsca, ale warto bardzo powoli prześledzić ten fragment. Apostoł pokazuje nam, że jeżeli Bóg przyjmuje kogoś za syna, to w stosunku do niego stosuje też i inne metody, różne próby i doświadczenia, a może i kary, po to, żebyśmy nadal trwali w tym synostwie. Żeby tak jak w poprzedniej godzinie słuchaliśmy, żeby może Bóg zachował nas przed zarażeniem się tym narcyzmem. A puenta jest w wersecie 10. Tamci, mówi o rodzicach naszych, tamci karcili nas według swego uznania, by nas wychować na czas krótkich dni doczesnego życia. Ten zaś czyni to dla waszego dobra, w trosce o to, abyśmy byli uczestnikami jego świętości. Dlatego mamy tak wiele zapewnień w Słowie Bożym. Na przykład Psalm 91, 10 werset. Że ponieważ żeś ty Pana, który jest nadzieją mocą i najwyższego za przybytek swój położył, nie spotka cię nic złego, ani jaka plaga przybliży się do namiotu twego. Albowiem aniołom swoim przykazał o tobie, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich. Również prorok Zachariasz w 2 rozdziale, 8 wersecie pisze, że Pan powiedział do swojego narodu, że kto się was dotyka, dotyka się jak źrenicy mego oka. O doświadczeniach, jakie nas spotykają w naszym życiu, nie możemy myśleć, że one są wynikiem zaniedbania anioła, lecz że otrzymujemy je w celu naszego kształtowania i polerowania. W życiu naśladowców Pana nie ma przypadków. Jeżeli Pan na jakieś doświadczenie dozwolił, to wyjdą one na pewno na nasze duchowe dobro i powinniśmy je starać się przyjąć w milczeniu, ze zrozumieniem i pokorą. Historia dotycząca apostoła Piotra w więzieniu jest opisana bardzo szczegółowo. Brat Piotr mówił, aby się zastanawiać nad tymi szczegółami. Po co tyle szczegółów jest wymienione w tym opisie? Że ubierz buty, ubierz płaszcz, wstań, chodź za mną i tak dalej. Czy nie wystarczyło napisać, że apostoł Piotr był w więzieniu, przyszedł do niego anioł i cudowną mocą go wyprowadził z tego więzienia? Historia ta przekonuje nas, że gdyby nie pomoc anioła, to Piotr o własnych siłach nie wydostałby się z tego więzienia. Tak możemy powiedzieć, że każdy chrześcijanin może kiedyś znaleźć się w więzieniu. Każdemu z nas może to grozić. W tych doświadczeniach Piotra w tym miejscu możemy widzieć doświadczenia poszczególnych członków Kościoła Chrystusowego. I przekonują nas one o tym, że człowiek, aby wydostać się z tego stanu grzechu i śmierci, w jakim się znalazł, to nie jest w stanie zrobić tego sam, ale potrzebuje do tego pomocy Bożej, uskutecznionej także poprzez opiekę aniołów dobrych. Czytaliśmy, że apostoła Piotra strzegło 16 żołnierzy, którzy zmieniali się kolejno co 3 godziny po 4. W naszym życiu, proszę braterstwa, jest wiele takich żołnierzy, którzy usiłują mieć wpływ na nasze życie i na rozwój nowego stworzenia. W liście do Galacjan 5:16 czytamy: a teraz posłuchajcie, co wam powiem. Starajcie się, by Duch Boży kierował waszym postępowaniem, a nie ulegajcie pożądaniom ciała. Apostoł wskazuje na pożądliwości i uczynki ciała, które nie pochodzą od Boga, ale od złego. I te uczynki złe, uczynki ciała, mogą nas tak przypilnować, jak ci żołnierze. A jeżeli im ulegniemy, to zabiorą nam czas, zabiorą nam dobra duchowe, dobre wpływy, zabiorą nam sposobności pracy dla braci, a ostatecznie sprowadzą na nas doświadczenie. Chrześcijanin w więzieniu to taki chrześcijanin, który z różnych powodów został przykuty, jak Piotr, do 2 żołnierzy. Jego możliwości pracy zostały ograniczone przez łańcuchy, czyli związki z tymi żołnierzami. W tych 2 żołnierzach moglibyśmy zobaczyć przeciwników nowego stworzenia, takich jak ciało i świat. Jeżeli zwiążemy się z światem, z jego celami, ambicjami, z jego metodami, albo gdy zwiążemy się z drugim aniołem, z drugim żołnierzem, ciałem, i zaczniemy dążyć i przesadnie dbać o rzeczy cielesne, o rodzinę, dzieci czy małżonka, to wtedy te łańcuchy nie pozwolą nam wydostać się z tego więzienia. Ci żołnierze sprawią, że staniemy się bezczynni w naszej służbie. Zostajemy tymi łańcuchami obezwładnieni i po pewnym czasie nawet wydawać się nam zacznie, że to jest normalny stan. I zaczniemy tłumaczyć, że przecież powinniśmy się starać o chleb codzienny, że powinniśmy mieć staranie o rodzinę, o swoich, i zaczniemy spokojnie usypiać. Ale nie śpią bracia w zborze. Oni zanoszą gorące prośby o uwolnienie z takiego stanu Piotra. Bracia w zborze proszą za każdym, kto znajduje się na drodze poświęcenia. Obok stoi trzeci anioł i trzeci żołnierz i czwarty żołnierz. To pierwsza i wtóra straż. Może nam pokazywać na doświadczenia od wewnątrz. I jest jeszcze zamknięta żelazna brama. To doświadczenia z zewnątrz. Żeby z takiego stanu wyjść na wolność, to sam człowiek nie ma szans. Z tak strzeżonego więzienia grzechu i śmierci człowiek sam o ludzkich siłach nie jest w stanie się uwolnić. Potrzebna jest pomoc nadludzka. Potrzebna jest pomoc istot duchowych. Ale Bóg dla tych, którzy zbawienie odziedziczyć mają, posyła do tego więzienia swojego anioła, by chrześcijanina wyrwać z tego stanu. Anioła promieniującego świetlistym blaskiem. Po to, żeby Piotr od razu wiedział, skąd przychodzi mu pomoc. Anioł trąca Piotra w bok, budzi go ze snu i mówi: wstań szybko. Na to polecenie w cudowny sposób łańcuchy opadły. Gdy Piotr usłuchał polecenia anioła, gdy powstał ze snu, to te związki ze światem i ciałem wtedy nas uwalniają. I już nie mają dla nas znaczenia. I rzekł do niego anioł: opasz się pasem. Anioł kazał, aby Piotr sam się przepasał. Pas tłumaczymy jako służebność. To gotowość do służby. Anioł jakby powiedział: zaciąg się do służby, coś rób, pracuj. Bo do tej pory Piotr spał, był bezczynny. Nasuwa nam to myśl, że tego za nas nie zrobi w cudowny sposób anioł. Anioł nas nie przepasze, ale do pracy musimy się zabrać sami. Potem rzekł anioł: powiąż obuwie twoje, ubierz swoje buty. Co to jest obuwie? Napisał apostoł Paweł w liście do Efezjan 6:15. A nogi obujcie w gotowość głoszenia dobrej nowiny pokoju. Ubranie butów to gotowość do niesienia Ewangelii. Bądź gotowy opowiadać Ewangelię. Ale przy tej gotowości musimy mieć pokój. Chcąc zanieść komuś Ewangelię, musimy mieć w sercu pokój. Musimy być pokojowo nastrojeni. I musimy ją przekazywać w celu pokoju, a nie z wady. Bo inaczej to nasze staranie, ta nasza gotowość, żeby iść, nie odniesie zamierzonego celu. Czasem może brak nam jest pokoju w sercu, ale anioł rozkazuje nam: ubierz obuwie. Kiedy, bracie, idziesz napominać kogoś, pamiętaj, ubierz obuwie. Czasem jednak może się okazać, że nawet i to obuwie może być za mało. Jeżeli ja nie potrafię przyznać racji aniołowi. Kiedy powiem tak: ja ci to już tyle razy mówiłem, a ty dalej tak samo robisz. Wtedy nie przyznaję racji aniołowi. Próbuję w ten sposób jakby naciskać na tą przysłowiową oślicę. Dlaczego ona nie idzie? Dlaczego ten ktoś mnie nie usłucha, nie myśli tak jak ja? Gdy Piotr to uczynił, anioł rzekł mu: odziej się w płaszcz twój. Piotr był więźniem, więc szaty go pozbawiono. Tak jak w przypowieści naszego Pana, gdzie mówi, że człowiek ten miał szatę, ale jeżeli poddał się uczynkom ciała i świata, to został skuty łańcuchami do tych dwóch żołnierzy i to wtedy szaty z niego zdjęto. Izajasz 61:10 napisał: raduję się wtedy w Panu, cieszy się w moim Bogu ma dusza, bo przyodział mnie w szaty zbawienia i okrył mnie płaszczem sprawiedliwości. Jestem jak oblubienica w pięknym wieńcu na głowie, jako dopiero co poślubiona przybrana w klejnoty. Odziej się w płaszcz. I znowu nikt tego za nas nie zrobi, jeżeli sami nie będziemy się o to starać. Jeżeli nie będziemy prosić naszego Ojca, aby przykrył nasze niedoskonałe ciała i uczynki szatą sprawiedliwości. Sami musimy się starać, aby się tego płaszcza sprawiedliwości w naszym życiu nie pozbyć. I być jako ta dopiero co poślubiona, przybrana w klejnoty. Teraz powiedział anioł, a teraz chodź za mną. Kiedy porzucimy związki z ciałem i ze światem, gdy przepaszemy się pasem, zaciągniemy się do służby, gdy ubierzemy buty, zdobędziemy potrzebne cechy charakteru, jak zapał, wewnętrzny spokój i nawet gdy skorzystamy z szaty, gdy nasz Zbawiciel zastosuje przed Bogiem za nas swoją ofiarę, przykryje nasze upadłe ciała i nasze uczynki swoją sprawiedliwością, to i tak nie jesteśmy w stanie sami wypełniać naszej ofiary. Potrzebujemy nadal pomocy anielskiej, bo nieopodal czekają nas jeszcze pierwsza i wtóra straż i jeszcze żelazna brama. Czekają na nas teraz doświadczenia od wewnątrz i doświadczenia od zewnątrz, które musimy koniecznie pokonać. Doświadczenia z wewnątrz to takie jak ciągła walka z naszymi słabościami starej natury. Nauka pokory, o której była przed chwilą mowa. Czy ciągła walka, jak to opisał apostoł Paweł w liście drugim do Koryntian 7:1. Te tedy obietnice, mając najmilsi, oczyszczajmy samych siebie od wszelakiej zmazy ciała i ducha, wykonując poświęcenie w bojaźni Bożej. Bardzo dużo pracy jeszcze nas czeka, aby pokonać tych dwóch żołnierzy stojących na straży. Natomiast doświadczenia z zewnątrz to takie, jakich doświadczamy od ludzi. Dzisiaj świat może ich mniej zadaje, albo wcale. Kiedyś, bracia opowiadają, prześladowcy powodowali, że nie można było spokojnie pomodlić się na pogrzebie. Rzucano kamieniami, na głos wyzywano. Dzisiaj metody się zmieniły. Ale czy nadal nie jest tak, że ktoś świadczy fałszywie albo próbuje wyśmiać brata, a tym samym mu zaszkodzić? I przypina jakąś łatkę. Czy słuszną, czy niesłuszną. Ale niech ma. Niech wie. To go bracia nie będą tak poważać. Te doświadczenia z zewnątrz są jak żelazna brama. Bardzo mocne i dotkliwe. Są odczuwalne bardzo boleśnie. Dlatego potrzebujemy koniecznie pomocy aniołów, abyśmy mogli je wszystkie przezwyciężyć na naszej drodze ofiary. Gdy przeszli jedną ulicę, anioł odstąpił od Piotra. Wtedy Piotr ocknął się cokolwiek i powiedział: teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła i wyrwał mnie z rąk Heroda i z tego wszystkiego, czego zamierzali dokonać ze mną Żydzi. Z tego opisu wydarzenia możemy wnosić, że dokąd jesteśmy doświadczani doświadczeniami, tak z zewnątrz, jak i z wewnątrz, to anioł toruje nam drogę. Anioł rozkazuje nam iść za nim, pomaga nam, zatacza obóz wokoło nas, żeby ani pierwsza straż, ani wtóra nie zaszkodziła nam. Oraz żeby ta żelazna brama stała się możliwa do przejścia w naszym życiu. Ale gdy niebezpieczeństwo śmierci, tej duchowej śmierci ustaje, przestaje nam zagrażać, to anioł nas pozostawia. Daje nam wolną rękę, abyśmy dalej radzili sobie sami. Drodzy braterstwo, czy z nami nie jest podobnie? Że wiele razy, gdyby nie interwencja Boża w naszej sprawie, gdyby Bóg nie posłał w porę swojego anioła, to być może dzisiaj nie bylibyśmy na tej sali? Na koniec mam jeszcze dwa pytania. Pierwsze, skąd wziąć takich aniołów, którzy chcieliby się nami opiekować? I drugie, jak się możemy zabezpieczyć, aby doznawać w naszym życiu opieki anielskiej? Chcielibyśmy wszyscy taką opiekę otrzymywać, prawda? Pan Jezus powiedział, że o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, to otrzymacie. Dlatego nie zachęcałbym nikogo do tego, aby się modlić do aniołów. Ponieważ takiego przykładu nie znajduję w Biblii. Natomiast opiekę taką na pewno może zapewnić nam nasz Ojciec w niebie. A gdy będziemy Go o to prosić, tak jak powiedział Pan Jezus, to na pewno pośle nam jakiegoś anioła w czasie potrzeby. Osobiście też uważam, że każdy z nas może w swoim życiu stać się dla kogoś aniołem. Że Bóg może go posłać tam czy tam w tym celu, aby swój plan realizować. Bo tak czytaliśmy, że Bóg na swoich posłańców wykorzystuje prawa natury, wichry, ogień i ludzi. Tylko czy my nadajemy się do tego celu, aby nas Bóg zechciał wykorzystać w swojej sprawie? A gdy już zostaniemy posłani do kogoś, to postarajmy się zabrać ze sobą ten świetlisty blask. Tak jak w przypadku Piotra. Żeby ten ktoś od razu rozpoznał w nas, po co my do niego przychodzimy. Żeby rozpoznał, że kierują nami wyższe idee, wyższe cele, że idziemy do niego w celu pomocy, w celu zrozumienia, współczucia czy służby dla społeczności i że mamy na nogach buty. Gdy już idziemy, to również postarajmy się, aby Duch Święty oświecał naszą drogę. Ale również miejmy na pamięci i to, abyśmy tym świetlistym blaskiem nie starali się oślepić tego, do kogo idziemy. I drugie pytanie, jak się zabezpieczyć, aby w naszym życiu doznawać opieki anielskiej? Myślę, że każdy by chciał takiej opieki doznawać na co dzień. Mówiąc krótko, powiem tak. Powinniśmy trwać w społeczności. O czym mówił brat w pierwszej godzinie. Bo gdzie jest społeczność, tam jest Pan. Bo to przez społeczność zboru jest wiadoma mądrość Boża. Proszę braterstwa, w naszej społeczności jest bardzo wielu wspaniałych braci i sióstr, którzy z wielkim zaangażowaniem i chęcią szczerej pomocy, bardzo często robiąc nawet bardzo małą rzecz, czasem powiedzą komuś tylko jedno słowo, a przynosi to wielki skutek, wielką pomoc, a innym razem podniesie ręce. Pamiętamy, jak nasz Pan, doskonały Syn Boży, a potrzebował jednak pokrzepienia. I w ogrójcu taki króciutki błysk anioła, jak śpiewamy w jednej pieśni, a wystarczył, żeby posilił naszego Pana, żeby podniósł mu ręce. Myślę, proszę braterstwa, że wiele jest też osób, co podobnej pomocy potrzebuje w swoim życiu. I to od nas tylko samych zależy, czy zechcemy się w naszym życiu stać takim aniołem, aniołem dobrym, czy nie zechcemy. Takim aniołem dobrym, którego Panu Bogu upodobałoby się użyć. I tego serdecznie braterstwu w waszym życiu życzę. Amen.